Kamil Kowalik, dzień dobry Państwu. Trwają spotkania grupy F. Chorwacja, Belgia, Kanada, Maroko. W tym drugim spotkaniu Marokańczycy prowadzą 2-1. Kończy się powoli pierwsza połowa zarówno tego spotkania, jak i meczu Chorwacja-Belgia, w którym bezbramkowy remis. Na ten moment Maroko awansowałoby z pierwszego miejsca z grupy F. Z drugiego weszliby Chorwaci, a my już mamy połączenie z panem prezesem Michałem Listkiewiczem, byłym prezesem PZPN-u i sędzią międzynarodowym FIFA. Dzień dobry, panie Michale.
Witam, dzień dobry.
I jak nastroje po przejściu do fazy pucharowej? Dominuje u pana radość, czy tak jak u niektórych zniesmaczenie z uwagi na styl, w jakim ten awans osiągnęliśmy?
No zdecydowanie radość, bo o stylu zapomnimy pewnie niedługo, a wynik przechodzi do annałów. No awansowaliśmy do 1/8 po raz pierwszy od wielu, wielu lat, kilkudziesięciu chyba. Od 2002 roku gramy w finałowym turnieju, ale zawsze odpadaliśmy w fazie grupowej. Tym razem przeszliśmy, więc to jest na pewno godne odnotowania. No i tak jak mówię, no zwycięzców się nie sądzi. Jeden mecz wygraliśmy, jeden przegraliśmy, jeden remis. No więc to tak, bilans jest taki remisowy, ale najważniejsze, że jest ten awans. Oczywiście szczęście nam pomogło. Tak trochę żartem może powiem, że Arabia Saudyjska nam bardzo pomogła, bo raz, że strzeliła wczoraj bramkę Meksykowi, a dwa, że w meczu z nami nie strzeliła rzutu karnego i sprezentowała nam jedną bramkę. No ale no, futbol jest grą błędów, to jest naturalne. Oczywiście styl wczorajszego meczu no, był dla nas zasmucający, ponieważ przewaga Argentyńczyków była miażdżąca. I to właśnie po przerwie to był taki mecz treningowy, obie strony wiedziały, że tu się już nic zdarzyć wielkiego nie może i nawet nie było próby, żeby zmiany wyniku. No ale z celu święca środki jest awans, jest mecz z Francją w niedzielę. Mam nadzieję, że polscy piłkarze już bez odpowiedzialności wielkiej, bo już oni teraz tylko mogą, nie muszą. Cel taki podstawy spełnili. No po prostu zagrają odważniej, że gdzieś ten hamulec ręczny zostanie zwolniony.
Biorąc pod uwagę tę krytykę, z którą spotyka się polska reprezentacja, czy w przypadku przegranej z Francją, kiedy nasza kadra przyleci tutaj, czy nastroje, uważa pan, wśród tych przyjmujących naszych reprezentantów, wśród Polaków, będą mimo wszystko bardziej pozytywne niż podczas tych turniejów, o których pan mówił, tych nieudanych już w tym wieku?
No myślę, że tak być powinno, bo jednak awansowaliśmy, ale też nie sądzę, że była jakaś wielka euforia. Zresztą w ogóle te mistrzostwa nie cieszą się jakimś takim mega zainteresowaniem. Oczywiście oglądają miliony ludzi i w Polsce też, ale generalnie no nie masz takiej ekscytacji. Myślę, że to i termin dosyć niezwykły i ta wszystko, otoczka cała wokół Kataru, wokół przyznania tych mistrzostw i spraw, które się później działy, sprawia, że troszeczkę tak, przynajmniej ja widzę po swoich znajomych, że z większym dystansem, aczkolwiek wczorajszy mecz oczywiście wywołał ogromne zainteresowanie i emocje. No ja bym naszych, jednak na lekkim plusiku oceniam naszych piłkarzy, bo no, w sporcie liczy się wynik. Co z tego, że się pięknie gra, jak to mówią, lepiej wygrać po brzydkiej grze niż przegrać po ładnej, no ale wczoraj przegraliśmy po brzydkiej, więc to jest jeszcze inna historia.
Tak, czyli patrzymy się na to jeszcze bardziej globalnie, nie w kwestii, nie w, w tej przestrzeni jednego meczu, a całej fazy grupowej. Tutaj już możemy doszukiwać się pozytywów, a dzisiaj portal weszło.pl poinformował o tym, że Czesław Michniewicz może być pewny tego, że pozostanie trenerem naszej kadry do końca eliminacji Euro 2024. Może pan powiedzieć coś więcej? Może pan potwierdzić tę informację?
No weszło, ma przeważnie informacje ze źródła, ma tam, że tak powiem, dobre kontakty z osobami decyzyjnymi wokół kadry, więc to jest pewnie prawda. No cóż, no, zadanie trener Michniewicz wykonał, awansował. Teraz pozostaje pytanie, co zrobić, żebyśmy grali ładniej, żebyśmy grali, nawet nie chodzi ładniej, ale lepiej w piłkę, żeby to było więcej piłki w piłce. Myślę, że eliminacje Mistrzostw Europy będą doskonałą okazją, ponieważ mamy rywali bardzo przeciętnych. Na dodatek awansują dwie drużyny, więc tutaj Polska i Czechy wydają się bardzo murowanymi faworytami. No i będzie czas, żeby coś zbudować, ponieważ mamy kilku zawodników, którzy mogą się pożegnać z kadrą z przyczyn biologicznych, no, wiekowych.
Tak, oczywiście o tym będziemy z pewnością mówić, a teraz jeszcze wróćmy do tego mundialu i wróćmy do tego, co się dzieje w sprawie sędziowania. Wczoraj kontrowersje oczywiście po podyktowaniu rzutu karnego dla Argentyny. Pan się dość krytycznie wypowiadał o decyzji holenderskiego arbitra, ale chciałem jeszcze zapytać o sytuację odnośnie zmiany. Chcieliśmy dokonać zmiany, miał wejść Krzysztof Piątek pierwotnie za Piotrka Zielińskiego, jednak kiedy okazało się, że Grzegorz Krychowiak ma żółtą kartkę, to sztab szkoleniowy zdecydował się, że to właśnie Krzysztof Piątek zastąpi Grzegorza Krychowiaka. I Jakub Kwiatkowski, rzecznik naszej kadry, dzisiaj mówił, że sędzia nam tutaj nieco pomógł tym, że zwlekał z dopuszczeniem do tej zmiany. Jak to jest, kiedy sędzia powinien, jak szybko dopuścić do zmiany, kiedy sztab szkoleniowy zgłasza chęć przeprowadzenia takiej zmiany?
No, muszą być dopełnione wszystkie formalności. Także sędzia w momencie, kiedy jest wszystko gotowe, przystępuje do zmiany. Natomiast trzeba wypełnić kartę zmian, trzeba wystukać na tablicy elektronicznej odpowiednie numery schodzącego, wchodzącego, więc to wszystko spoczywa na kierownictwie drużyny, na osobie, która jest za to na ławce odpowiedzialna i pewnie skoro nastąpiła zmiana zmienianego zawodnika, no to pewnie trzeba było od nowa tą kartę zmian wypełnić i myślę, że tu na sędziego nie ma co specjalnie zwalać czy psioczyć. No musiało to potrwać, żeby procedura była dotrzymana. No to jest tak jak z wypisaniem recepty. No jak lekarz nie zapomni wpisać datę czy swój numer służbowy, no to recepta jest nieważna. Natomiast wracając do pana pytania ogólne o sędziowanie, no ono jest niezłe, aczkolwiek dla mnie dziwne trochę, ponieważ no, wytyczne są bardzo takie drobiazgowe i technokratyczne, ale sędzia ma je realizować, więc nie można do sędziów mieć pretensji. Mam pretensje do tych, którzy narzucają taką interpretację, ponieważ każdy kontakt w polu karnym, uznawanie tego za karne, za faul, no jest trochę paranoiczne, bo piłka jest grą kontaktową. To nie jest siatkówka, która jest grą bezkontaktową i tutaj w siatkówce dotknięcie siatki jest dotknięciem siatki, a tutaj nie każde dotknięcie twarzy czy nogi jest faulem. I niestety dwa razy w meczach Polaków, ja nie chcę zwalać na sędziów, bo akurat wczoraj to i sędzia mógłby, i nie wiem, gwizdać wszystko na korzyść rywala. No i tak by to nie zmieniło faktu, że ten rywal był o kilka klas lepszy. Natomiast no, chodzi o to, że nie może być tak, że przypadkowe zetknięcie się ręki z twarzą, czy nogi z nogą, czy ręki z szyją, no jest gwizdane jako karny, ponieważ w ten sposób pozbawia się sędziego głównego poprzez interwencję VAR-u możliwości jakiejkolwiek interpretacji zdarzeń ocennych, bo to jest zdarzenie ocenne. Wojtek Szczęsny wczoraj wysunął rękę, Messi uderzył piłkę, która leciała w kierunku linii bramkowej i dopiero potem nadział się trochę na tą rękę, zresztą to bardzo było delikatne, minimalne. To dla mnie to nigdy nie pogodzę się, że to jest rzut karny, nawet gdyby to było w drugą stronę. I podobnie kilka dni wcześniej z Arabią Saudyjską, kiedy Krystian Bielik no nawet nie kopnął, tylko przytulił but do buta. Zawodnik Arabii upadł z jakimś teatralnym gestem i krzykiem i to też nie powinien być rzut karny. No ale sędziom narzuca się, że każdy kontakt to mają gwizdać. Moim zdaniem to zabija grę i może spowodować, że piłka stanie się grą taką bardziej komputerową, a mniej grą ludzi po prostu. Czyli będzie to wszystko wyliczone, wypisane. A ten czynnik intensywności, czasu, układu sił układu zawodników na boisku, kolejności zdarzeń, co było wcześniej, co było później, to wszystko sędzia do tej pory rozstrzygał. Dzisiaj jest jakby postawiony przed faktem dokonanym.
Dzisiaj VAR także odebrał Chorwacji rzut karny już przyznany. Potem okazało się, że jednak był spalony i pytania, czy zawodnik brał udział w tej akcji, czy nie brał, ten, który był na spalonym. To się cały czas przebija. Mówi pan o tym zabijaniu powoli tej esencji jakby sędziowania, ale czy też nie jest tak, że właśnie ten VAR zabija tę esencję, którą bez wątpienia jest odpowiedzialność, prawda, w przypadku zawodu sędziego?
No właśnie, bo na koniec i tak wszyscy psioczymy albo chwalimy sędziego, a przecież to VAR często jakby wchodzi, tak powiem kolokwialnie, między wódkę i zakąskę. No trochę protokół VAR-u jest już naginany, ponieważ protokół VAR-u mówi, że tylko w sytuacjach czarno-białych on ma interweniować, a nie takich, które podlegają interpretacji. Więc jeżeli sędzia stoi blisko, jest dobrze ustawiony i uznaje, że faulu nie było, no to faulu nie było, a VAR, że tak powiem, chce sobie posędziować i odpowiedzialność i tak spada na sędziego głównego na koniec. No bardzo rzadko się zdarza, żeby sędzia wezwany przez VAR, żeby pozostał przy swojej decyzji. Przeważnie albo podyktuje karnego, którego wcześniej nie podyktował, albo odwołuje bramkę, którą wcześniej uznał. No VAR oczywiście jest bardzo potrzebny, ale używany rozsądnie, używany tak, jak go wymyślono. A w tej chwili to jest tak jak z jazdą samochodem, z GPS-em, że czasami ludzie włączają GPS, chociaż jeździli w to miejsce 1000 razy i na pamięć by dotarli, ale nie, z przyzwyczajenia albo z mody jakiejś włączają GPS.
I przezorny, zawsze ubezpieczony, prawda?
Niepotrzebnie. Tak samo jest z VAR-em.
Dzisiaj, panie prezesie, debiut w pewnego rozwiązania. Stephanie Frappart, a więc francuska sędzia, będzie pierwszy raz w historii kobietą, która będzie arbitrem meczu Mistrzostw Świata, arbitrem głównym. Jak pan to odbiera? Jak kobiety odnajdują się w tym środowisku sędziowskim?
No to jest bardzo ważny moment w historii sędziowania. Ale Stephanie, ona już prowadziła mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy, także ona sportowo sobie poradzi. Natomiast jest to taka pewna psychologiczna tutaj chwila ważna. Zresztą obserwujemy już panie sędzie na boku jako sędzie techniczne, czyli które dokonują zmian, które kontrolują sytuację na ławce rezerwowych, tam dyscyplinują tych, co siedzą na ławce i robią to bardzo dobrze. No kobieta łagodzi obyczaje, więc trochę to zachowanie w stosunku do kobiety sędziującej jest mniej agresywne niż między mężczyznami.
I kobieta będzie głównym arbitrem podczas meczu Kostaryka-Niemcy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan prezes Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i sędzia międzynarodowy.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Miłego wieczoru.
A my patrzymy na wydarzenia w grupie F. Tam mecz Kanada-Maroko i Chorwacja-Belgia. Trwa przerwa. Maroko prowadzi 2-1 po 45 minutach w meczu z Kanadą. Chorwacja remisuje z Belgami 0-0. To oznacza, że Maroko na ten moment jest na pierwszym miejscu grupy F. To by była największa niespodzianka fazy grupowej, jeżeli z pierwszego miejsca w grupie, w którym jest Chorwacja, w którym jest Belgia, awansowałoby Maroko. A my czekamy jeszcze na godzinę 20. Wtedy Japonia, Hiszpania i Kostaryka, Niemcy, ostatnie mecze grupy E. Ja zapraszam państwa na godzinę 7:45. Jutro rano mundialowe studio na antenie Radia Wnet, a teraz już wiadomości. Dziękuję i do usłyszenia.